Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska-Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie. A dzisiaj w cyklu prezentującym pracę samorządów w 2024 roku goszczę pana Krzysztofa Kosińskiego, prezydenta Ciechanowa. Dzień dobry, panie prezydencie. Witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry wszystkim słuchaczom KRDP.
Tradycyjnie samorządowcy w naszym studio podsumowują rok 2024 i prezentują nam plany na rok kolejny, ale jeśli pan pozwoli, to zanim przejdziemy do tych twardych danych liczbowych, to chciałabym rozpocząć naszą rozmowę od nastroju świątecznego. Za nami jarmark, wigilia miejska, koncerty. Jak pan oceni tą coroczną ceremonię wprowadzającą nas w nastrój świąteczny?
No jako mieszkańcy miasta też jesteśmy pewną rodziną, tak można powiedzieć. Rodzina mieszkańców Ciechanowa, rodzina mieszkańców ziemi ciechanowskiej. Mamy tą tradycję spotykania się na jarmarku, na miejskiej wigilii, na różnego rodzaju wydarzeniach, które mają wprowadzić nas w ten świąteczny klimat. Staramy się też każdego roku pięknie udekorować nasze miasto, wprowadzać nowe iluminacje świetlne, które cieszą się dużą popularnością, w szczególności wśród naszych najmłodszych mieszkańców. I widać, że na tych wszystkich wydarzeniach jest duża frekwencja, mieszkańcy bardzo ciepło to odbierają i jakby jest to na pewno powód do tego, żeby w kolejnych latach też ten styl, te wydarzenia kontynuować, pielęgnować, traktować jako pewnego rodzaju tradycję.
Panie prezydencie, dorośli też sobie chwalą ozdoby, iluminacje, ponieważ no, piękne zdjęcia wychodzą świąteczne, którymi możemy się podzielić z przyjaciółmi, z rodziną w innych miastach. Tak więc nie tylko dzieci, zapewniam.
No, myślę, że jest też pewnego rodzaju rywalizacja pomiędzy miastami, kto ma piękniejszą choinkę, kto więcej ma tych dekoracji. My każdego roku staramy się dodawać jakiś nowy element i teraz ten nowy element pojawił się na deptaku w ulicy Warszawskiej, gdzie pojawiły się takie elementy, które przyozdobiły miejskie latarnie. I na pewno w kolejnym roku też zadbamy o to, żeby było coś ciekawego. No, jeśli popatrzymy na nasze miasto, to tak konsekwentnie od wielu lat pojawiają się kolejne ozdoby. Już mamy się czym pochwalić. Jest tego naprawdę sporo.
Panie prezydencie, już godziny dzielą nas tylko od świąt Bożego Narodzenia, a po świętach koniec roku i powitanie nowego. Rok się kończy, a gdybym zapytała pana o takie najważniejsze wyzwania mijającego czasu.
No, z perspektywy samorządu na pewno to był bardzo trudny, wymagający rok dla naszego miasta pod względem inwestycyjnym. To znaczy mieliśmy bardzo dużą skalę podejmowanych projektów w Ciechanowie i tych drogowych, i tych kubaturowych, infrastrukturalnych. Było dużo pracy, więc tak mogę ocenić ten mijający 2024 rok. I też pewnie takim drugim wyzwaniem był ten aspekt finansowy, bo mieliśmy kilka lat temu tą reformę podatkową, która no, wszystkim samorządom zabrała sporo pieniędzy, ale równocześnie żyliśmy w tym 2024 roku nadzieją, że będą zmiany. No i te zmiany zostały przyjęte przez polski parlament i wchodzą w życie od 1 stycznia 2025 roku. I tu samorządowe finanse będą dzięki temu wzmocnione, a więc będziemy mieli więcej środków finansowych, na przykład na projekty inwestycyjne, których mieszkańcy bardzo oczekują.
To te najważniejsze inwestycje. Wymieńmy chociaż kilka.
Z tych, które w tym roku rozpoczęły się, no to na przykład taka bardzo duża inwestycja, czyli przedłużenie Alei Unii Europejskiej do ulicy Gruduskiej, do ulicy Przasnyskiej. Ponad 4 kilometry drogi. Inwestycja jest już w tej fazie rozpoczęcia, w fazie początkowej. Zaczęła się mniej więcej we wrześniu tego roku. Ponad 60 milionów złotych wartość tej inwestycji. 25 już udało nam się pozyskać z funduszy europejskich. Inne inwestycje, które się zaczęły, no to chociażby budowa miejskiego żłobka, która zakończy się w przyszłym roku, kwiecień, maj. Inwestycje drogowe, które też się zaczęły, które już finiszują tak naprawdę, ulica Śmiecińska i ulica Nadrzeczna. Wiele też takich projektów w dziedzinie edukacji, oświaty, chociażby termomodernizację dwóch miejskich polskich szkół SP numer 4 i SP numer 5. Naprawdę dużo się działo w mieście.
Ci, którzy podróżują w stronę Opinogóry, Opinogórską, to widzą już rozpoczęcie prac, jeśli chodzi o przedłużenie Alei Unii Europejskiej. Jak pan sądzi, ten skrót naprawdę rozładuje ruch w tamtym rejonie miasta?
No, z pewnością przyczyni się do tego, że więcej samochodów będzie korzystało z tej krótszej, sprawniejszej drogi, bo jak każdy wybiera swoją trasę, to patrzy na czas, na GPS, często wklikuje tam miejsce docelowe. No i na przykład osoby, dla których Ciechanów jest tylko takim miejscem przejazdowym, nie będą już korzystały z centrum, tylko będą korzystały z tej nowej trasy, więc na pewno będzie spokojniej i bezpieczniej. To z pewnością zresztą sama budowa tej Alei Unii Europejskiej spowodowała to, że już chociażby na ulicy Armii Krajowej tych aut jest nieco mniej. Krok po kroku takimi inwestycjami na pewno uspokajamy ruch w centrum miasta. Ale pewnie jeszcze kolejne takie inwestycje będą potrzebne. Natomiast no dzisiaj na przykład powiedzieć o tym, że w mieście są korki, no myślę, że tylko ktoś bardzo złośliwy mógłby użyć takiego sformułowania. Być może czasami się zdarzają w godzinach szczytu jakieś małe zatory, ale jak porównamy sobie do innych miast, to naprawdę jazda autem w Ciechanowie jest bardzo komfortowa i szybko pokonuje się cel z punktu A do punktu B. I na tym nam zależy, żeby ta komunikacja była jak najsprawniejsza, ale żeby była też bezpieczna.
To prawda, panie prezydencie, osoby, które nie mieszkają w Ciechanowie, są zadziwione, że można przez całe miasto przejechać w ciągu kilkunastu minut, nie zatrzymając się na przejazdach kolejowych, nie stojąc w korkach, także no, jest to dobre rozwiązanie. Czy Aleja Unii Europejskiej to dla pana jedna z ważniejszych inwestycji w pana karierze?
Ona na pewno jest inwestycją, która jest duża pod względem wartości, kosztów z perspektywy miasta, z perspektywy tego, co pozyskaliśmy do budżetu na ten projekt. Natomiast myślę, że do inwestycji drogowych już się wszyscy przyzwyczailiśmy, to znaczy odbieramy je jako coś naturalnego. Pewnie większym wyzwaniem są takie projekty, które oznaczają powstanie zupełnie nowego budynku od zera, w którym na przykład będą się uczyły dzieciaki, czy to przedszkole, czy żłobek, miejsce opieki nad dziećmi, czy Zielony Targ przy ulicy Płońskiej, gdzie to jest też zupełnie nowy obiekt handlowo-usługowy budowany przez miasto ze wsparciem dla przedsiębiorców, ze wsparciem dla handlujących, kupujących, ze zmianą komfortu tego handlu. No to też będzie inwestycja, którą będziemy oddawać w pierwszej połowie przyszłego roku. I ta część miasta zostanie na pewno odmieniona dzięki temu. Jestem przekonany, że będzie tam duży ruch i mieszkańcy będą ciągnąć do tego miejsca, nie tylko zresztą mieszkańcy. Więc myślę, że inwestycje nawet mniej kosztowe, ale one wymagają czasami więcej energii i zaangażowania niż taka zwykła budowa drogi, bo tutaj w przypadku przedłużenia Alei Unii Europejskiej idziemy tak naprawdę przez pola. To znaczy nie ma tam żadnych konfliktów.
Nie trzeba się wgryzać w budynki, w posesje.
Zgadza się, więc też staraliśmy się tak poprowadzić tą drogę, żeby ona była po granicach działek i tutaj nie ma jak gdyby zbyt wielu skomplikowanych działań. Natomiast przy obiektach kubaturowych, które już istnieją, albo zupełnie nowych, jest więcej tego zaangażowania koniecznego.
Panie prezydencie, jechałam wczoraj mostem w ulicy Augustiańskiej. Powiem szczerze, ta przeprawa jest już niebezpieczna.
No tak, dlatego
wiem,
też...
Wiem, że prace już się rozpoczynają.
Prace jeszcze się może nie rozpoczynają bezpośrednio. Podpisaliśmy w ostatnich dniach umowę z wykonawcą, który przy dobrych warunkach pogodowych w przyszłym roku będzie wchodził, myślę, że pewnie gdzieś koniec lutego, początek marca, jeśli zima będzie przyjazna i wtedy te prace się rozpoczną. No, my widzimy stan tego mostu, że tam należy go naprawić, a wręcz wzbudować całkowicie nowy most, bo takie jest to zadanie, które postawiliśmy przed wykonawcą. Umowa na prawie 4 miliony złotych, 15 ofert wpłynęło nam od potencjalnych wykonawców. wybraliśmy tą najlepszą, najtańszą i za chwilę będziemy zaczynać inwestycje. Teraz tam ruch jest po jednym pasie, czyli jest wahadło, trzeba przepuścić osobę, która nadjeżdża z drugiej strony. Ta nowa konstrukcja będzie prawie 3 razy większa i będzie ruch dwukierunkowy. Będzie dużo bezpieczniej. Będzie też wydzielone miejsce dla pieszych i dla rowerzystów. Ważne zadanie z takich wstępnych rozmów z wykonawcą wynika, że może nawet, jeśli będą sprzyjające warunki, zakończyć tą inwestycję już w przyszłym roku, bo na wstępie w umowie jest zapisana na cały 25 i na pierwsze 2-3 miesiące 26 roku, ale wykonawca nam powiedział, że jeśli będą dobre warunki, no to może już skończyć w 25 roku przebudowę tego mostu, budowę nowego mostu w ulicy Augustiańskiej, czyli miejsce, które łączy centrum miasta z osiedlem przemysłowym.
Będzie ten odcinek drogi wyłączony na czas budowy mostu?
Tak, nie będzie tam przejazdu. To jest przeprawa przez rzekę. Musimy tutaj zadbać o bezpieczeństwo. Nie chcemy nikogo narażać, więc na czas budowy przejazd będzie całkowicie zamknięty.
Panie prezydencie, podczas sesji budżetowej powiedział pan dziennikarzom tak. Inwestycje, które się kończą, inwestycje dwuletnie, no i przyszłe inwestycje. To troszeczkę o tych przyszłych porozmawiajmy, o budżecie 2025 roku. No i znowu zapytam o kilka takich topowych planowanych inwestycji. Myślę, że warto, aby słuchacze usłyszeli, co planuje miasto.
Myślę, że jeśli chodzi o infrastrukturę drogową, bo pewnie to bardzo mieszkańców interesuje, to z takich największych zadań to jest ulica Szwankę, gdzie ogłaszamy postępowanie przetargowe już, szukamy wykonawcy i ta inwestycja będzie się rozpoczynała, przebudowa drogi na całej długości wraz z budową ścieżki rowerowej. Kolejne zadanie to jest ulica Fabryczna, no też od dawna wymaga napraw, też tam się pojawi ścieżka rowerowa, ale nie tylko w ulicy Fabrycznej, bo ona nawet dalej zostanie pociągnięta do dworca przemysłowego i potem jeszcze dalej przez zielone tereny, już sama tylko ścieżka rowerowa, do Ronda Solidarności, więc połączy się z innymi ścieżkami rowerowymi, które tam funkcjonują w ulicy Sońskiej, w Alei Unii Europejskiej. I z takich inwestycji, które dotyczą budynków, no to można powiedzieć o termomodernizacji zabytkowych budynków mieszkalnych na osiedlu Bloki. W styczniu, w lutym będziemy ogłaszać postępowanie przetargowe dla 2 pierwszych budynków. To jest na ulicy Okrzei 5 i 12, jeśli dobrze pamiętam. I w kolejnych miesiącach pewnie będą następne przetargi dla następnych budynków na osiedlu Bloki. W tym momencie mamy tam gotowe dokumentacje techniczne i pozwolenia na termomodernizację aż 12 budynków.
Panie prezydencie, a co ze szkołą podstawową numer 1? Bo o innych szkołach mówimy na bieżąco, że one poddawane są termomodernizacji, natomiast 1 to jest zabytkowy obiekt, tak? Czy tam są inne procedury?
No tu musimy przede wszystkim uzyskać uzgodnienia z konserwatorem zabytków i pozwolenie na to. To jest jakby formalny wymóg, więc rzeczywiście procedury są dłuższe. My rozpoczęliśmy teraz, już podpisane są umowy na opracowanie dokumentacji dla termomodernizacji szkoły podstawowej numer 3 i numer 7. Za chwilę będziemy też podpisywać dla 2 budynków szkoły podstawowej numer 6. A w przypadku szkoły podstawowej numer 1 w przyszłym roku rozpoczniemy modernizację hali sportowej, która tam się znajduje, przy szkolnej hali sportowej. Ale też przy szkole podstawowej numer 1 będzie ważna inwestycja, bo kompleks Orlika powstanie, czyli boisko piłkarskie, boiska do gier zespołowych, więc na pewno w obszarze szkoły podstawowej numer 1 przy ulicy Orylskiej też będzie się w przyszłym roku wiele działo.
Czy można tak kolokwialnie powiedzieć, że szkoły będą już załatwione po tych wszystkich remontach, termomodernizacjach, że no ich stan będzie naprawdę zadowalający?
Z pewnością. Jakby to jest dla nas ogromne wyzwanie, bo termomodernizacja tych pozostałych szkół to jest ponad 30 milionów złotych, nawet gdzieś tam z środkami własnymi dochodzi do 40 milionów złotych. Ponad 30 chcemy pozyskać z Krajowego Planu Odbudowy. Czekamy tutaj na decyzje dotyczące dofinansowania. I to są inwestycje, które będziemy musieli zrealizować do połowy 26 roku, bo tak jest ten termin rozliczeniowy w ramach KPO. Wiemy, że tutaj te środki z opóźnieniem przyszły do Polski. Natomiast jak tylko zostały uruchomione, to my od razu aplikowaliśmy, złożyliśmy wnioski właśnie na termomodernizację miejskich szkół i mam nadzieję, że pieniądze zostały zostaną uzyskane i że wszystko w czasie zrealizujemy i rzeczywiście szkoły będą nie tylko pięknie wyglądały z zewnątrz, bo to oczywiście też zostaną odnowione wszystkie elewacje, wejścia i tak dalej. Okna, drzwi, dachy, hale sportowe przy tych wszystkich szkołach. Zresztą no, widzimy, jak chociażby teraz zaczyna już wyglądać szkoła podstawowa numer 4 i szkoła podstawowa numer 5, bo to już jest ostatnia faza tych termomodernizacji, one już trwają, więc naprawdę możemy być dumni z tych projektów, które są obecnie wykonywane. No i podobnie będzie z innymi szkołami. Jestem tego pewny, już myślę, że nie można tutaj mówić tylko o nadziejach, ale jestem pewny, że ten projekt zostanie całościowo przeprowadzony. Zresztą to jest moja taka deklaracja też z ostatnich wyborów samorządowych, że wykonamy tę termomodernizację wszystkich miejskich szkół.
Panie prezydencie, kiedy lodowisko będzie kryte w Ciechanowie? Jaki jest termin planowany otwarcia tego miejsca, no, rozrywki, uciechy lubianego
w tym
przez
sezonie,
mieszkańców?
W tym sezonie zimowym mamy jeszcze to odkryte lodowisko przy hali Mosir przy 17 stycznia. W przyszłym roku rozpoczniemy projektowanie i mam nadzieję też, że rozpoczniemy faktyczną budowę krytego lodowiska na miejskim stadionie. To lodowisko będzie od strony ulicy Augustiańskiej. Tam będzie dojazd i dostęp. Trwa procedura przetargowa w tym momencie. Myślę, że w styczniu, w lutym będziemy już wiedzieć więcej na temat wykonawcy i będziemy mogli podać też szczegółowy harmonogram. Sądzę, że pewnie gdzieś połowa 26 roku to jest taki realny termin zakończenia tej inwestycji. To nie będzie tylko kryte lodowisko, bo w tym sezonie wiosenno-letnim, no, na przykład będzie można tam uprawiać rolkarstwo. Natomiast w sezonie zimowym właśnie pójść na łyżwy, czy pograć tam w mecze hokeja. Wiemy, że też są amatorzy hokeja w Ciechanowie, którzy chętnie w tą dyscyplinę sportową uprawiają.
Panie prezydencie, ale nie brakuje głosów poddających wątpliwość potrzebę tej inwestycji.
Pozyskaliśmy 3 miliony złotych z Ministerstwa Sportu na ten cel. Jeśli popatrzymy na infrastrukturę sportową, którą rozwijamy w mieście, no to tak naprawdę bardzo dużo zadań zrealizowaliśmy i od lat pojawiają się te postulaty dotyczące krytego lodowiska, więc chcemy pozytywnie odpowiedzieć na te oczekiwania. Jakby zawsze znajdą się osoby, które będą marudziły, że coś jest niepotrzebne, czy po co to robić. Natomiast jakby to, że ktoś nie lubi chodzić na łyżwy, to nie znaczy, że może odbierać innym radość czerpania z uprawiania tej dyscypliny, czy spędzania w ten sposób swojego wolnego czasu. My jesteśmy od tego, żeby odpowiadać na różne oczekiwania mieszkańcom, a nie jak gdyby dogadzać się tylko w jakichś egoistycznych, indywidualnych potrzebach wąskich grup. Mamy różne zainteresowania, różne zamiłowania i miasto jest od tego, żeby odpowiadać racjonalnie w miarę możliwości potrzeb na wszystkie te oczekiwania.
Panie prezydencie, nie możemy zapomnieć o jednej z ważniejszych inwestycji, a mianowicie farma fotowoltaiczna, która będzie budowana w Ciechanowie. Proszę powiedzieć, jak ona wpłynie na rozwój miasta, na dostępność do energii i kiedy ona już będzie taka użyteczna?
Ona już będzie funkcjonowała w okresie letnim w przyszłym roku, więc to jest taki projekt na bardzo zaawansowanej fazie, bo mamy wszystkie zgody, wszystkie dokumentacje, mamy podpisaną umowę z wykonawcą. Cel jest jeden. Tańsza energia dla miasta na potrzeby własnej dla elektrociepłowni Ciechanów. I drugi cel jest taki, żeby po prostu na tym zarabiać, to znaczy sprzedawać do sieci tą energię i ta inwestycja przy założeniu, że otrzymamy dofinansowanie w wysokości połowy kosztów wartości tej inwestycji, zwróci nam się zaledwie w 3 lata, a potem będziemy już tylko na tym zarabiać, więc to są istotne gdyby projekty z punktu widzenia przyszłości takiego dalekowzrocznego patrzenia na funkcjonowanie miasta. No bo zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Nie zawsze ja będę prezydentem miasta, nie zawsze będą też te same osoby zarządzały poszczególnymi spółkami. Natomiast miasto musi być stabilne pod względem dochodów i my dbamy o to, żeby prowadzić także takie inwestycje, które będą nam przynosiły korzyści bieżące i korzyści w przyszłości finansowe.
Panie prezydencie, przypomnijmy, jaka kwota jest planowana na inwestycje w przyszłym roku?
przyszłym roku miasto wydatkuje na inwestycje ponad 120 milionów złotych, do tego spółki miejskie ponad 60 milionów złotych, więc naprawdę to są bardzo pokaźne kwoty, rekordowe kwoty, a to oznacza dużo zaangażowania i pracy. Natomiast mamy jeszcze poskładanych wiele wniosków o dofinansowania zewnętrzne, więc wszystko na to wskazuje, że jeszcze ta kwota, która została przyjęta w budżecie na przyszły rok, może się zmieniać, czyli może się tylko powiększać. To byłoby wspaniale. Ponad 30% wartości wszystkich wydatków to są wydatki na inwestycje. Wydatki na inwestycje stanowią największy obszar wydatkowy miasta. To trudno znaleźć drugi miejski samorząd z takimi proporcjami w ogóle, nie tylko w naszym regionie, ale w Polsce, więc to pokazuje, jak podchodzimy do zarządzania miastem i do tego, jakie są najważniejsze dla nas cele.
A jak wspólnie z innymi samorządami zamierza pan współpracować i być może wspólne projekty realizować?
My mamy chociażby Miejski Obszar Funkcjonalny Ciechanowa. To jest taki nowy projekt, który jest realizowany z naszymi partnerami, między innymi z Gminą Wiejską Ciechanów, z Gminą Opinogóra. I no, tu mówimy chociażby o kwestiach komunikacji miejskiej, o kwestiach związanych z energetyką odnawialną. Teraz z gminą Opinogóra będziemy wspólnie starali się zrealizować i aplikować o środki w ramach programu szwajcarskiego. Więc ta współpraca jest na bieżąco z lokalnymi samorządami. My jako największy ten partner lokalny jesteśmy liderem tych wszystkich przedsięwzięć. No ale staramy się też patrzeć tak solidarnościowo na wszystkich, to znaczy, żeby z tych działań, które my realizujemy, też płynęły korzyści dla mieszkańców okolicznych gmin, które otaczają Ciechanów.
Panie prezydencie, w tej świątecznej audycji o jubileusz chciałabym zapytać. 10 lat to dużo czy mało dla włodarza? Mówiąc kolokwialnie, miał pan już czas na to, żeby się rozpędzić, czy jeszcze troszeczkę potrzeba czasu?
To z pewnością te 10 lat to taki czas bardzo intensywny dla mnie osobiście. Wiele się zmieniło w Ciechanowie. Na każdym kroku są widoczne nowe projekty, inwestycje i zmiany w przestrzeni publicznej. Ale też myślę, że ja się zmieniłem przez te 10 lat i przez 10 lat tego zaangażowania samorządowego. Pewnie też trochę bardziej odważne wizje mam przyszłości i tego, co dalej chciałbym robić w mieście. I to są takie doświadczenia, które na pewno uczą przy kolejnych projektach, żeby wyciągać wnioski i realizować nowe zamierzenia, pozyskiwać pieniądze. No jakby myślę, że osobiście czuję dumę z tego, co zostało zrealizowane, ale wiem, że jeszcze potrzeb jest całkiem sporo. I mamy jeszcze ponad 4 lata tej kadencji, tak się składa, więc na pewno będę z pełną determinacją pracował dalej nad tym, żeby kolejne inwestycje, projekty społeczne, edukacyjne realizować w Ciechanowie na rzecz naszych mieszkańców, bo do tego zostałem zobowiązany.
Ale już na taki bliższy czas, czyli świąteczny, czego chciałby pan prezydent życzyć mieszkańcom miasta?
Zdrowych świąt przede wszystkim, spokojnych, w otoczeniu najbliższych, żebyśmy się skoncentrowali na sprawach najważniejszych z naszej osobistej perspektywy, żebyśmy może odłożyli smartfony, wyłączyli telewizory i zachowali taki spokój ducha i mieli dobrą nadzieję na lepsze tygodnie, miesiące, na dobry kolejny rok w Ciechanowie. Wszystkiego dobrego.
Panie prezydencie, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Ostatnie w tym roku kalendarzowym, no ale liczymy oczywiście na współpracę w kolejnych latach, także zapraszamy do naszego studia. Pan Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa, był gościem audycji podsumowującej pracę samorządu w 2024 roku i planującym pracę oczywiście w roku przyszłym. Serdecznie dziękuję.
Dziękuję pani redaktor, dziękuję wszystkim słuchaczom KRDP. Jeszcze raz zdrowych, radosnych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia, szczęśliwego Nowego Roku. Dziękuję bardzo.
Ja również dziękuję naszym słuchaczom za współpracę w tym roku. Spotkamy się jeszcze, proszę państwa, tuż po świętach. Kolejne audycje Gość Dnia. Zapraszam serdecznie. Zapraszam również na specjalne wydanie audycji świątecznych, gdzie mówić będziemy o zwyczajach, obyczajach, tradycjach związanych ze świętami. Barbara Tokarska-Wójciak. Do usłyszenia państwu.